Anteny w sieciach WLAN-CZ. 1. 5 marca 2009 15.11. Choć proces produkcji anten dla bezprzewodowych sieci internetowych nie wymaga od inwestora znaczących nakładów finansowych i technologicznych, a w internecie z łatwością można znaleźć instrukcje samodzielnego wykonania anteny, to warto poznać różne aspekty technik antenowych, rodzaje profesjonalnych anten, ich właściwości oraz parametry faktyczne i marketingowe oferowane przez producentów. Dynamiczny rozwój łączności bezprzewodowej spowodował, że w ostatnich latach pojawiło się wielu nowych dostawców, wypełniając nisze na rynku producentów sprzętu przeznaczonego do bezprzewodowego dostępu do internetu, głównie anten. Firmy te mają różny rodowód. Wśród nich znajdują się doświadczeni producenci sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego, małe organizacje, które rozwinęły działalność, zaspokajając najpierw własne potrzeby, a następnie zwiększając wolumen produkcji, oraz takie, które zostały założone w ostatnich latach, od początku nastawione na produkcję tego typu sprzętu. Proces produkcji anten dla bezprzewodowych sieci internetowych nie wymaga od inwestora znaczących nakładów finansowych i technologicznych. W internecie można znaleźć wiele instrukcji samodzielnego wykonania anteny, przy kosztach nie przekraczających kilkunastu lub kilkudziesięciu złotych. Nawet przy niewielkich zdolnościach manualnych można cieszyć się własnoręcznie wykonaną anteną, przykładowo z kawałka drutu, puszki po groszku i złącza kupionego w sklepie internetowym za 5 zł plus koszty wysyłki. Po podłączeniu jej do routera lub karty sieciowej okazuje się, że działa. Jeżeli za kryterium przyjmiemy, że antena ma działać, to właściwie możemy włożyć w złącze antenowe routera kawałek miedzianego drutu o odpowiedniej długości i jest duże prawdopodobieństwo, że też nawiążemy łączność. Możliwe, że uzyskamy ją również na bardzo krótkich dystansach bez anteny. Dlatego też wydaje się uzasadnione, by zapoznać się bliżej z antenami, często traktowanymi jako black box, bez wnikania w ich rzeczywiste parametry. Zwykle klient detaliczny lub niewielka firma zajmująca się instalacją sieci WLAN, ze względu na brak dostępu do dość drogiego sprzętu, nie są w stanie poprawnie zweryfikować parametrów anten. Pozostaje tylko zaufać producentowi i danym przez niego podawanym. Producent może dążyć do tego, by parametry podane przy jego produkcie były lepsze niż te u konkurenta. Jeżeli czyni to, rozwijając produkt, to dobrze dla wszystkich. Niektórzy jednak ograniczają się do naniesienia odpowiednich poprawek w katalogach lub na stronach internetowych. Do budowy anten wykorzystuje się różne techniki. Buduje się anteny falowodowe ze szczelinami. Ich wadą są stosunkowo duże koszty oraz waga, zaletą niewielkie straty i powtarzalność. Anteny typu AGI oraz tak zwane anteny kolinearne składane z odcinków linii współosiowej wymagają dużej dokładności przy łączeniu ich poszczególnych części, tak więc poszczególne produkty mogą różnić się między sobą parametrami. Dobrym rozwiązaniem są anteny wykonane na laminacie mikrofalowym lub wykorzystujące laminat FR4 powszechnie stosowany do płytek PCB i technikę linii podwieszonej. W tego typu antenach straty są niewielkie i uzyskuje się dużą powtarzalność parametrów elektrycznych. Zabezpieczenie miedzianych ścieżek przed wpływem czynników zewnętrznych zwykle w niewielkim stopniu zwiększa straty sygnału. Jest to jednak konieczne, gdyż w dłuższej perspektywie czasowej zabezpiecza anteny przed uszkodzeniem w wyniku korozji. S. 153398 parametry opisujące anteny. Pasmo pracy Frequency Band obejmuje zakres częstotliwości kanałów, w którym antena spełnia założony zespół kryteriów. W paśmie pracy antena powinna przyjmować nominalne wartości parametrów elektrycznych. WFS to współczynnik fali stojącej. Często stosuje się również angielskie określenie VSWR Voltage Standing Wave Ratio. Znajomość wartości WFS anteny pozwala określić, jak dużo mocy wchodzi do anteny, a jaka jej część wraca z powrotem do nadajnika. Parametr ten przyjmuje wartości większe lub równe 1. Im większa wartość WFS, tym mniej mocy wchodzi do anteny i może być wypromieniowanej. W tabeli przedstawiono przykładowe wartości WFS innych wykorzystywanych wielkości, takich jak współczynnik odbicia i odpowiadające im poziomy mocy odbitej i wchodzącej do anteny. Przypadek WFS równe 1 jest mocno wyidealizowany. Praktycznie anteny dla pojedynczych punktów pasma częstotliwości mogą osiągać wartości bliskie 1. Dla większości anten producenci i sprzedawcy podają wartość WFS poniżej 1,5. Odpowiada ona niewielkiemu poziomowi mocy odbitej od anteny. Wzrost wartości WFS powoduje, że spada efektywnie sprawność anteny i jej zysk energetyczny. Ponadto istnieje zagrożenie, że moc, która powróci do nadajnika, będzie wystarczająca, by go uszkodzić. W przypadku kart WLAN moc nadawana jest niewielka, rzędu setek miliwatów, a karty dodatkowo zabezpieczone. WFS na poziomie 2, a nawet 2,5 można uważać za zadowalający i przy niewielkich mocach nie powinien on doprowadzać do uszkodzenia urządzeń. S. 2.153.399 zysk anteny, co się kryje za pojęciem zysk anteny, które możemy znaleźć w katalogach prezentujących anteny, wyróżnia się dwa rodzaje zysku, energetyczny i kierunkowy. W języku angielskim wielkości te nazywa się odpowiednio jako gain i directivity. Różnica pomiędzy tymi parametrami jest dość znacząca. Zysk energetyczny określa się jako stosunek gęstości mocy wypromieniowanej przez antenę w danym kierunku do gęstości mocy wypromieniowanej przez identycznie zasilaną antenę odniesienia, zwykle antenę izotropową, antena hipotetyczna, która w każdym kierunku promieniuje tak samo. Zysk energetyczny uwzględnia straty w antenie, które wynikają z zastosowanych materiałów i technologii i straty wtrąceniowe oraz poziomu WFS straty odbiciowe. Zysk kierunkowy jest określany dla zerowych strat na podstawie charakterystyki promieniowania i jest zawsze większy od zysku energetycznego. Przykładowo, zakładając, że straty w antenie wynoszą 1 dB, a WFS równe 2, to różnica między zyskiem kierunkowym a energetycznym będzie wynosić 1,512 dB, 1 dB plus 0,512 dB. Zysk energetyczny można zmierzyć. Aby wykonać to z dużą dokładnością, wymaga to specjalnego wyposażenia, wielokrotnie droższego niż to służące do pomiaru WFS. W Polsce jedynie kilka instytucji i firm ma możliwość przeprowadzenia takich pomiarów z dużą dokładnością. Błąd pomiaru zysku, w zależności od metody i sprzętu, waha się w granicach od dziesiątych części dB do kilku dB. Ze względu na dość wysokie koszty, niewielu producentów decyduje się na pomiary rzeczywistych parametrów swoich produktów. Często ograniczają się do pomiarów dokonywanych samodzielnie, bazując na odczytach z kart radiowych i porównując je z wynikami uzyskanymi dla innych anten o znanym zysku. Dysponując generatorem sygnałów mikrofalowych i analizatorem widma, można takie pomiary przeprowadzić z większą dokładnością. S. 2.153.400. Charakterystyka kierunkowa antenna pattern określa, jak antena promieniuje w różnych kierunkach. Powinna odzwierciedlać jej symetrię geometryczną. Mówiąc o geometrii i anteny, trzeba mieć na uwadze zarówno promiennik, jak i jego otoczenie. Na przykład, mocowanie anteny. Jeżeli lewa i prawa połowa anteny są swoimi lustrzanymi odbiciami, to jej charakterystyka w azymucie powinna być również symetryczna. Podobny efekt uzyskuje się, jeżeli symetryczne są górna i dolna połowa anteny, a pomiaru charakterystyki dokonuje się w elewacji. Często zdarza się, że pomiar charakterystyki przeprowadza się nieprofesjonalnym sprzętem, w niewłaściwym środowisku zakłócenia wielodrogowość, co powoduje utratę symetrii charakterystyki promieniowania mimo istnienia symetrii geometrycznej. Na podstawie charakterystyk promieniowania w azymucie i elewacji można określić następujące parametry anten. 3 dB szerokość wiązki głównej, 3 dB Wittkopf Main Lobe, czyli szerokość zakresu kątowego w azymucie i elewacji, w którym moc promieniowania na poszczególnych kierunkach jest większa od połowy mocy promieniowanej na kierunku maksymalnego promieniowania, stąd 3 dB. Jest to parametr ważny przy planowaniu pokrycia określonego obszaru. Przykładowo, zastosowanie trzech anten o szerokości 3 dB wiązki głównej wynoszącej 120 O i trzech kart radiowych do budowy stacji bazowej umożliwia dookólne pokrycie obszaru i uzyskanie większego zasięgu oraz pojemności, porównując z systemem z jedną anteną dookólną i jedną kartą radiową. Problemy może się pojawić, jeżeli antena ma 3 dB szerokości wiązek głównych, znacznie różniące się od tych 120 O. Gdy są szersze, może dojść do wzajemnych zakłóceń. Jeżeli węższe, mogą powstać dziury w pokryciu terenu. Kierunek maksymalnego promieniowania w niektórych antenach może się zmieniać w zależności od wybranego kanału pracy częstotliwości. Dodatkowo nie zawsze kierunek maksymalnego promieniowania musi się pokrywać z prostopadłą do apertury anteny. Mówi się wtedy, że antena zezuje lub skuintuje. Poziom listków bocznych, side lobe level. Charakterystyka promieniowania może mieć listki boczne. Mogą one powodować, że antena będzie odbierać sygnały z innych kierunków niż główny, zakłócając pracę odbiornika. Zwykle anteny o niższym poziomie listków bocznych mają większy zysk i energetyczny, i kierunkowy, co przekłada się na większy zasięg pracy systemu. Poziom promieniowania wstecznego F/B ratio lub backlobe level odpowiada na pytanie, jaka moc jest promieniowana maksymalnie na kierunkach wstecznych, czyli za antenę, w odniesieniu do kierunku maksymalnego promieniowania. Parametr ten może mieć spore znaczenie przy instalacji anten w otoczeniu innych nadajników i odbiorników. Antena o wysokim poziomie promieniowania wstecznego może zakłócać sąsiednie systemy lub sama odbierać od nich zakłócenia, pomimo że jest do nich zwrócona tyłem. Polaryzacja anten, polarization. Jedną z cech fali elektromagnetycznej odbieranej lub emitowanej przez antenę jest jej polaryzacja. Antenę można zaprojektować tak, by miała dowolną polaryzację. W sieciach WLAN stosuje się zwykle polaryzację liniową, pionową lub poziomą. Zarówno anteny nadajnika, jak i odbiornika powinny pracować z tą samą polaryzacją, aby uzyskać optymalne parametry łącza radiowego. Anteny klienckie mają zwykle wąską wiązkę w azymucie i elewacji. Obrót takiej anteny o 90 dek umożliwia zmianę polaryzacji z pionowej na poziomą lub na odwrót. Anteny bazowe, dookólne i sektorowe niestety nie mogą być tak traktowane. Anteny dookólne i sektorowe, pracujące z polaryzacją pionową lub poziomą, to dwa zupełnie różne rozwiązania. Zwarcie dla DC-DC schod. Mimo że zwarcie dla prądu stałego lub jego brak nie ma zazwyczaj wpływu na same parametry anteny, okazuje się, że brak tego detalu może powodować uszkodzenie kart radiowych. Na antenach może gromadzić się ładunek elektrostatyczny, a brak możliwości wyrównania potencjałów na samej antenie powoduje, że ładunki odpływają do kart radiowych, powodując ich uszkodzenie, zwykle nie podlegające naprawie gwarancyjnej. Producenci kart mogliby sami zastosować proste układy zabezpieczające, ale czy byłoby to dla nich opłacalne? Szumy anteny wynikają ze strat. W opisywanych zastosowaniach są praktycznie bez znaczenia. S-153401 anteny i ich parametry. Co nam oferują producenci? Przeglądając strony internetowe, można natknąć się na anteny o nadzwyczajnych parametrach i właściwościach. Niektórzy dostawcy, starając się wyprzedzić choć o krok konkurencję, prezentując swoje produkty, nieświadomie przekraczają bariery wyznaczane przez fizykę i technologię. Jak więc bez profesjonalnego sprzętu pomiarowego odróżnić prawdę od fałszu? Czasami wystarczy analiza parametrów elektrycznych i mechanicznych, aby wyeliminować ewidentne pomyłki. Wartość WFS jest zwykle podawana poprawnie, WFS większe 1. Czasami zamieszczany jest zrzut z urządzenia pomiarowego, prezentujący wartości uzyskane w paśmie pracy dla jednej anteny. Mogła być ona wzięta losowo z produkcji i zmierzona, mogła również być indywidualnie dopracowana w montażu w celu uzyskania satysfakcjonujących parametrów, nadających się do prezentacji produktu. Niestety, większość użytkowników nie jest w stanie sprawdzić, czy podane parametry są prawdziwe. Na rozbieżność wyników wpływ mają sposób i dokładność montażu oraz tolerancje parametrów elektrycznych i mechanicznych komponentów dostarczanych od poddostawców. Możliwość pomiaru WFS jest konieczna, jeżeli producent chce kontrolować proces produkcyjny. Wyrywkowa, losowa kontrola pozwala stwierdzić, czy parametry są stałe i nie ulegają degradacji. Pozwala również określić wpływy wykorzystania alternatywnych komponentów na jakość anten. Przykładowo zastosowanie takich samych typów złączy, ale od różnych dostawców może spowodować znaczne pogorszenie dopasowania. Dołączanie do każdej anteny wydruku pomierzonego WFS jest raczej kosztowne i na pewno wpłynęłoby na koszt końcowy produktu. Liczący się na rynku producenci tego typu sprzętu starają się dbać o swoje produkty tak, by prezentowane wyniki jak najmniej odbiegały od rzeczywistości. Podawane wartości należy traktować jako typowe, od których mogą następować odchylenia. Rozsądne byłoby dodawanie przez producenta takiej uwagi w opisach produktu. Wykonanie dokładnych pomiarów charakterystyki wymaga wykorzystania dość skomplikowanego sprzętu. Pomiarów takich można dokonywać przy użyciu tańszych środków. Jednak ich dokładność będzie pozostawiać wiele do życzenia. Najprostszą metodą jest ustawienie jednej anteny nadawczej w pewnej odległości od anteny badanej odbiorczej oraz podłączenie do nich kart radiowych i ustawienie transmisji w jedną stronę ze stałą mocą. Antena badana jest obracana ze znanym przyrostem kątowym i szczytywane są wartości poziomów mocy bezpośrednio z karty radiowej podłączonej do badanej anteny. Otrzymuje się w ten sposób charakterystykę poziomu mocy odebranej w funkcji kąta obrotu anteny. Jeżeli karta nie umożliwia uzyskania bezpośredniej informacji o poziomie odebranej mocy, pod uwagę można wziąć jakość transmisji. Aby pomiary takie miały jako taką jakość, należy unikać zakłóceń od innych systemów pracujących w tym samym paśmie, a także unikać wielodrogowości w zestawionym łączu. Ze względu na zakłócenia i wielodrogowość szerokości wiązek głównych pomierzone prostymi metodami są zwykle szersze od rzeczywistych. Mając antenę dobrego producenta wzorcową, można zmierzyć poziom sygnału uzyskany przy jej zastosowaniu oraz poziom sygnału przy użyciu anteny badanej. Różnica tych odczytów w dB mówi bezpośrednio o różnicy zysków anten w dB. Problem polega na tym, że certyfikowane anteny wzorcowe mogą stanowić również spore obciążenie finansowe. Cena certyfikowanej szerokopasmowej anteny wzorcowej renomowanego producenta jest porównywalna z ceną samochodu osobowego. Parametry anten można zweryfikować czasami przy użyciu prostych obliczeń. Rozważmy teraz antenę sektorową, pracującą na 2,4 GHz i długości około 40 cm. Producent podaje szerokość wiązki głównej 6 dek. prawda czy fałsz, do sprawy trzeba zabrać się profesjonalnie, czyli wykonać kilka działań i odpowiedzieć na pytanie, ile może się zmieścić źródeł elementarnych na długości 40 cm, jeżeli dodatkowo między nimi musi być zachowana odległość w przybliżeniu 8/2=6,25 cm. 8 jest to długości fali w wolnej przestrzeni, w tym przypadku równe 30/2.4 cm równe 12,5 cm. Biorąc pod uwagę rozmiar jednego źródła oraz fakt, że rozmiar całego promiennika musi być mniejszy od obudowy, uzyskuje się, że maksymalnie można wcisnąć 6 łap przy takiej długości anteny ZOP. Rysunek obok. Tak więc 3 dB szerokość wiązki głównej wynosi z bardzo dużym prawdopodobieństwem nie kilka, lecz raczej kilkanaście stopni tabela. Jeżeli załączone do opisu produktów wykresy WFS i charakterystyk promieniowania są mierzone w niezależnej instytucji, to pozwala to nie tylko na weryfikację własnych produktów. Umieszczenie kopii uzyskanych certyfikatów i zaświadczeń pozwala również wyróżnić się wśród konkurencji.